Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Ostatnia grupa biskupów polskich rozpoczęła wizytę Ad Limina Apostolorum.
Naszym gościem będzie prymas Polski kardynał Józef Glemp.
Za kilkanaście dni rozpocznie się 28. Europejskie Spotkanie Młodych.
O ostatniej fazie przygotowań do niego powie brat Marek Steze.
Odwiedzimy też tarnowską wystawę obrazów Stanisława Rodzińskiego.
12 grudnia na magazyn zapraszają Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Trzecia grupa polskich biskupów rozpoczęła wizytę Ad Limina Apostolorum. Benedykt XVI przyjął 11 hierarchów z Warszawy, Płocka, Białegostoku i Drohiczyna. Na czele grupy stoi prymas Polski kardynał Józef Glemp.
Ojciec Święty jest ujmujący, zawsze pogodny i z uśmiechem i co więcej zna nas biskupów i nie tylko zna, ale zna sytuację w diecezji. Także rozmowa jest bardzo ułatwiona, ponieważ on pyta o takie sprawy, które go naprawdę interesują. Życie chrześcijańskie, jak się Kościół rozwija, w stosunku Warszawy na przykład, że jednak to jest miasto, które się rozszerza i potrzebne są nowe kościoły, nowe dzielnice. Interesują go uczelnie, szkoły, seminaria. Dużo wie, także rozmowa jest bardzo miła. Ojciec Święty chce się spotkać z mieszkańcami Warszawy, z ich wiarą, z ich śpiewem, z ich entuzjazmem. Nie określał bardzo daty. Jest to obustronne oczekiwanie i prośba, modlitwa o to, żeby do tego doszło. Ale byliśmy w kongregacji do spraw wychowania chrześcijańskiego, seminarium, uniwersytetów, afiliacji, profesorów i kształcenia były w sposób zasadniczy ustawione i tutaj jest prefektem kardynał Grocholewski, który polskie sprawy zna. Jeszcze mogłem być na spotkaniu z papieską radą do spraw jedności chrześcijan. Co prawda nie było kardynała Kaspera, ale zastępcy, którzy ukazują ten świat ku zjednoczeniu chrześcijan, który jest naszym obowiązkiem. Nas, katolików, jako tego kościoła największego, do której to jedności poczuwają się kościoły inne. Jest prawosławie jako największy kościół, potem cały szereg kościołów protestanckich, anglikański, dość osobno jakby traktowany. Także sprawa Żydów jest także włączona w jakiś sposób do tych zagadnień jedności chrześcijan. Były bardzo poważne dyskusje i uwagi ze strony Stolicy Apostolskiej, no i czekamy na dalsze jeszcze wizyty.
Czy można powiedzieć, że te uwagi odnośnie dialogu ekumenicznego były pozytywne, czy dobrze oceniono pracę polskiego kościoła?
Praca polskiego kościoła jest dobrze oceniana, dlatego że mamy dość dużo efektów, także po stronie protestanckiej, jak i po stronie prawosławnej. Przecież w prawosławiu wchodzi język polski. Zawsze metropolita Sawa, kiedy zaprasza patriarchów innych kościołów, zawsze spotykamy się, składają wizyty. Także od takiej strony ludzkiej poznajemy się coraz lepiej, oswajamy się i to jest jakieś przesłanie do dialogu pozytywnego.
Czy też w kongregacji do spraw wychowania katolickiego była mowa też może o sytuacji obydwu seminariów Redemptoris Mater, sytuacji seminarium warszawskiego?
Tak, to doskonale kongregacja wie, na terenie diecezji jest trzecie seminarium, przecież ojcowie Pallottini mają bardzo silne seminarium, a o tych dwa są to jedno, tylko że jedno ma charakter misyjny i ma alumnów różnych narodowości. Oni wszyscy po polsku się uczą, są nastawieni na misję, niemniej praktykują własną duchowość, tam jest dużo modlitwy, takiego ustawienia się bardziej ku misjom. Natomiast dobrze się czują razem z nami i obydwa seminaria stanowią dla diecezji duży taki motyw radości, że są powołania, że ich nie braknie, przeciwnie, są bardziej jeszcze jakby dojrzali i z tego sobie Stolica Apostolska zdaje sprawę.
Na pewno Warszawa jako centrum szczególnie odczuwa problemy związane z laicyzacją, z otwarciem na świat. Czy istnieje jakiś program duszpasterski, który właśnie stara się pogłębić wiarę i też pomóc w tym, żeby w tym świecie zagrożonym głosić Ewangelię na nowo, prowadzić nową ewangelizację?
Owszem, niektórym się tak wydaje, że Warszawa jako stolica jest pewnie najbardziej zagrożona z obojętnieniem religijnym. Ja jednak tak nie uważam. Myślę, że są ośrodki inne. U nas w Warszawie jest dużo ludzi aktywnych religijnie i to nie tylko odnosi się do kapłanów, czy do zakonnic, czy do zakonników, ale przecież jest cały szereg ruchów świeckich, instytucji świeckich w różnych dziedzinach życia, którzy praktykują życie chrześcijańskie i chcą być w pełni tymi, którzy wyznają Ewangelię na co dzień. Więc jest u nas w Warszawie przecież dużo modlitwy, dużo adoracji. To jest trudno wymierne, choćby tylko popatrzeć na cały obszar studentów. To nie są tylko młodzi, którzy by tylko się dodawali studiom, bo oni przecież jeszcze mają często pracę, często jakieś zajęcia i dlatego to jest trudne do uchwycenia, no, ale tak naprawdę to sytuacja religijna wcale w Warszawie nie wygląda tak źle albo nie idzie w kierunku zobojętnienia czy takiej całkowitej laicyzacji, która by odcinała się od Boga.
Warszawa jest też centrum spraw publicznych, wiele mediów. Czy usiłuje się w jakiś sposób prowadzić duszpasterstwo właśnie tych ludzi na świeczniku kształtujących opinię publiczną?
Owszem, ciągle nad tym pracujemy. Szukamy tych kontaktów i one się udają przecież. No i często zależy od nastrojów sytuacji politycznej. Gdy mówię politycznej, to bardziej jesteśmy pod wrażeniem oddziaływania partii niż ogólnej polityki narodowej, bo ona gdzieś jest wypadkową tych wszystkich dążeń czy tarć partyjnych. My to obserwujemy z pewnego dystansu. Nam zależy na tym, żeby sprawa narodu, ojczyzny i państwa jako takiego była priorytetem. I stąd ten dystans, który nie jest dystansem niezainteresowania się życiem publicznym. Owszem, to jest, ale nie sposób grup politycznych, tylko sposób ogólny obejmujących sprawy i troski wszystkich ludzi w Polsce.
Księże prymasie, kieruje ksiądz prymas archidiecezją warszawską już niemal ćwierć wieku. Co wydaje się księdzu prymasowi najważniejszym osiągnięciem, co jakoś sobie szczególnie ceni i być może co chciałby dzisiaj z perspektywy tylu lat uczynić inaczej?
O, to ja sobie zarezerwuję taki czas specjalny jednak na to, żeby jak kończąc 25 lat takiej posługi, to wymaga i refleksji, analizy i jakichś podzielenia poszczególnych okresów i to się tak łatwo mi nie da tego zrobić.
A w ostatnich latach, tych od poprzedniej wizyty ad limina?
No także się zmieniła, przede wszystkim trochę się zmieniło struktury administracyjne. W Polsce doszły nowe diecezje, nowe seminaria, przyszło nowych biskupów, część poszła już na emeryturę, więc w ten sposób Kościół ewoluuje, ale nie żeby się wycofywał z pozycji dawniej zdobytych. Przeciwnie, mnie się wydaje, że Kościół zyskuje bardziej. No na przykład tylko wziąć ten odcinek charytatywny, gdzie widzimy wzmożoną aktywność charytatywną i to nie tylko formalną przez organizację Caritasu diecezjalnego czy poszczególne oddziały parafialne, ale budzi się w ludziach poczucie takiej pomocy dla drugiego człowieka biednego. I tu ja bym nie narzekał na jakąś znieczulicę, która byłaby zjawiskiem ogólnym. Nie. Taka rzecz nie jest jako fenomen do odnotowania. Przeciwnie, jest chęć pomagania ludziom i ci ludzie, którzy są dostatecznie uposażeni, mają wielką chęć przyjścia z pomocą, tylko trzeba im ułatwić sposób przekazania tym potrzebującym. Rozwija się wolontariat, który polega na tym, że ludzie włączają się, nie oczekując wynagrodzenia regularnego przynajmniej. I to jest, myślę, bardzo pozytywne zjawisko.
Warszawa przyciąga też wiele osób innych narodowości. Czy udaje się je objąć w jakiś sposób duszpasterstwem?
Tak, mamy duszpasterstwa, które dotyczą języka niemieckiego, francuskiego, ale już mamy także i dla Wietnamczyków, mamy także dla Koreańczyków i jest duszpasterstwo dla Ormian. Także czuwamy, że gdy potrzeba się nasila, to zawsze jesteśmy gotowi tym potrzebom zaradzić.
Czy są jeszcze jakieś inne inicjatywy duszpasterskie, które ksiądz kardynał chce prowadzić, coś nowego w ziemię warszawską zaszczepić, coś nowego zainicjować?
Owszem, mam, ale trochę muszę zostawić następcy.
Dziękuję bardzo, mówił ksiądz kardynał Józef Gręb, prymas Polski.
W ostatnią fazę wkroczyły przygotowania do 28. Europejskiego Spotkania Młodych. Rozpocznie się ono 28 grudnia w Mediolanie, mówi brat Marek z Ekumenicznej Wspólnoty w Teze.
Już drugi raz spotykamy się w Mediolanie, po raz pierwszy bez brata Roże, ale brat Roże jeszcze przygotował list na to spotkanie, wprawdzie niedokończony, ale zawierający wiele jego pięknych myśli, które będziemy rozważać podczas tego spotkania i przez cały następny rok. Brat Roże rozpoczął przygotowywanie tego kolejnego listu już na początku lata. Zbierał teksty, odkładał kartki i z tego materiału udało się jeszcze stworzyć list, który nie ma końca, list niedokończony. Po południu, w dniu swojej śmierci, brat Roże zawołał do siebie jednego z braci i chciał mu coś podyktować. Rozpoczął zdanie, które brzmiało tak: o ile nasza wspólnota w rodzinie ludzkiej tworzy warunki, by poszerzało się. I tu się zatrzymał. Nie dokończył tego zdania, był już wtedy bardzo zmęczony. I zostało nam to zdanie jako pewne wyzwanie do działania. Chodzi o to, by je dokończyć naszym życiem, naszym działaniem. Zaprosimy także młodych ludzi, oddając im ten list brata Roże, list niedokończony, do uzupełnienia tego zdania, które brat Roże podyktował w dniu swojej śmierci jednemu z braci. Spodziewamy się około 50 tysięcy młodych ludzi. Polaków będzie około 11 tysięcy. Mediolan będzie dobrym miejscem na takie poszukiwanie. Parafie są tam bardzo gościnne. Ponad 300 parafii zgodziło się ugościć u siebie młodych ludzi. We wszystkich parafiach działają parafialne grupy przygotowań. Wszyscy prawdopodobnie będą ugoszczeni w rodzinach, także więc na pewno atmosfera, klimat tego spotkania będzie sprzyjał poszukiwaniu właśnie tego, jak być dzisiaj człowiekiem, który poszerza swoje serce, by miłość Boża promieniowała, by miłość Boża przekazywana była naszym życiem.
Od samych początków wspólnoty brat Roże starał się o bliskie kontakty ze Stolicą Apostolską. Czy jego następca, brat Alois, kontynuuje te wysiłki?
To prawda, dla brata Roże kontakt ze Stolicą Apostolską, z kolejnymi biskupami Rzymu, był bardzo ważny. Przyjeżdżał tutaj regularnie, spotykał się z kolejnymi papieżami na audiencjach osobistych. Tradycją było, że co roku przyjeżdżał tutaj w okresie Wielkiego Postu, spotykał się z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. W tym roku czekał na to spotkanie, był gotów w każdej chwili, by do Rzymu przyjechać na kolejną audiencję. No, nie doczekał się już tego. Najpierw Jan Paweł II odszedł, potem on sam. Ale jeszcze w ubiegłym roku, w 2004 roku spotkali się. Brat Alois oczywiście i cała nasza wspólnota ma świadomość, jak ważne są te kontakty, te bliskie więzi ze Stolicą Apostolską, z biskupami Rzymu. I już w tym roku kilka razy tutaj był jako nowy przeor wspólnoty, jako następca brata Róże. Spotkał się z różnymi biskupami w dykasteriach rzymskich. Uczestniczyliśmy też, kilku braci, uczestniczyliśmy we mszy świętej w Bazylice Świętego Piotra 8 grudnia w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny.
Dziękuję bardzo, mówił brat Marek z Tezy.
Obrazy Stanisława Rodzińskiego, będące, jak sam mówi, jego modlitwą, można oglądać na wystawie prezentowanej w Tarnowie. 65-letni malarz znany jest głównie w krakowskim środowisku, z którego się wywodzi. Ukończył Krakowską Akademię Sztuk Pięknych. Od lat 60. prowadzi samodzielną pracę artystyczną. Od tego czasu swoje prace prezentował na ponad 200 wystawach malarstwa i rysunku, wystawach sztuki polskiej za granicą oraz ekspozycjach muzealnych i tematycznych. Na wystawie prezentowanej w Tarnowie znalazły się obrazy Stanisława Rodzińskiego o tematyce pasyjnej i przepełnione cierpieniem. Zupełnie inne niż ich autor, z którym rozmawia Krzysztof Drwal.
Na wystawie pana obrazy prezentowane są w cyklu, chociaż są to pojedyncze dzieła. Było to wcześniej przemyślane, aby stworzyć właśnie taką całość?
Nie, to są prace wybrane przeze mnie z myślą o tym, żeby oczywiście tworzyły jakąś całość, ale nie jest to zestaw wyreżyserowany czy świadomie poprzez sąsiedztwo pokazany, tylko to są obrazy, które zawierają te główne motywy, które od lat w malarstwie realizuję, które są mi bliskie.
Ja w tych obrazach widzę dużo cierpienia. Mam rację?
Tak, może rzeczywiście ten problem pojawia się. Natomiast kiedyś właśnie mnie spytano, Pana, jak to się dzieje, że Pan jest takim człowiekiem raczej wesołym, mającym poczucie humoru i takie smutne obrazy Pan maluje. Ja wtedy powiedziałem, że to nie jest kwestia tego, że ja kim innym jestem na co dzień, a w momencie, kiedy wchodzę do pracowni, to staję się jakimś posępnym dramaturgistą malarskim, tylko po prostu to jest kwestia dostrzegania pewnych problemów w rzeczywistości, w literaturze, właśnie w dziejach malarstwa, w jego tradycji, które są mi szczególnie bliskie. I dlatego na przykład pojawia się w moim malowaniu od wielu lat ten motyw pasyjny na przykład, który nie jest wcale znakiem jakichś moich tragedii osobistych, tylko jest, może to zabrzmi w tej chwili zbyt patetycznie, ale to jest rodzaj takiej modlitwy malarza, która często bywa taka właśnie, ale często również, bo i z tym się kiedyś spotkałem, że powiedziano mi, że bardziej religijne są krajobrazy, które maluję, niż te obrazy pasyjne. Ja jestem w stanie się z tym zgodzić, dlatego, bo to jest kwestia malowania, na początku którego jest rodzaj wzruszenia, rodzaj przeżycia, jest lektura, jest słuchanie muzyki. I tak samo to wygląda w malowaniu, podobnie zresztą jak w pisaniu. Jest to kwestia bycia sobą, nie na siłę, tylko bycia sobą. No w końcu, cóż po nas zostanie, jak nie to, co zrobimy, jeżeli będziemy mówić prawdę o tym, co oglądamy, co czytamy, co malujemy.
Na początku swojej kariery, swojej pracy zetknął się Pan z domem dziecka, tam właśnie pracował. Czy doświadczenia właśnie zdobyte w domu dziecka mają lub miały wpływ na Pana życie, na Pana twórczość?
O dwóch rzeczach się przekonałem na pewno. Wtedy poprosiłem panią dyrektor w tym domu dziecka, czy bym mógł takie zajęcia prowadzić, na których tym dzieciom starszym czy młodszym puszczałbym im muzykę z adapteru wówczas, bo to był rok 63, 64. I mówiąc o tej muzyce, uczyć ich troszkę słuchania tej muzyki, pokazywać reprodukcję, ona się zgodziła. Wtedy ci chłopcy nieraz do mnie przychodzili i opowiadali mi o sobie rzeczy wstrząsające. Jak słyszę w radiu, w telewizji informacje o tym, że dziecko tam, czy młody człowiek zrobił to i to. Ja w młodości był w domu dziecka. Ja na wszelki wypadek 60% jego win już mu jestem w stanie podarować. Rodzaj tragedii, kalectwa psychicznego, jakie te dzieci przeżywają, a to były dzieci jeszcze nie z jakichś rodzin patologicznych, to nie było to nasilenie tyle. To były przeważnie dzieci półsieroty, sieroty, z przyczyn finansowych, ale często i z rodzinnych, ale w mniejszym stopniu będące w tym domu. Także to mi pomogło z jednej strony zobaczyć, że mówienie o sztuce może być rodzajem pomocy, rodzajem inspiracji, rodzajem skierowania gdzieś myśli dziecka, tam gdzie ono nawet tego zupełnie nie przewiduje. Rok czy dwa lata temu poproszono mnie do muzeum w Bochni o taki wykład o Matejce w związku z Wiśniczem, Bochnią i tak dalej. No i podszedł do mnie taki starszy facet z brodą i okazało się, że to był mój wychowanek z domu dziecka, no bo on wtedy był w tej najstarszej grupie, miał 19 lat, a ja miałem 24. No więc w tej chwili właściwie jesteśmy rówieśnikami. I on przyszedł na to i słuchał i tam zabrał głos. To znaczy, że coś zostało z tego.
Dziękuję bardzo. Ze Stanisławem Rodzińskim, malarzem dla Radia Watykańskiego, rozmawiał Krzysztof Drwal.
Tu Radio Watykańskie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.